Moim gościem jest dzisiaj prezes Klubu Polskiego w Ashfield, pan Ryszard Borysiewicz. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Panie Ryszardzie, 7 sierpnia bieżącego roku odbyło się zebranie członków Klubu Polskiego w Ashfield. Dlaczego zwołano zebranie i w jakim celu?
Dziękuję za to pytanie. To było według prawa australijskiego Extraordinary General Meeting, bo mieliśmy tutaj biznes klubowy, który wymagał takie zwołanie, zebranie. Pierwszy temat było propozycja z naszej strony do członków. Prosiliśmy o pozwolenie członków, że możemy iść dalej w naszych rozmowach z Klubem Polskim w Bankstown o połączenie, mówiąc po angielsku amalgamation. Dlatego było nadzwyczajne walne zebranie, bo to nie może być zebranie informacyjne. To musi być wniosek, musi być dyskusja i musi być głosowanie. Drugi temat, który nie był głosowany, a tylko przedstawialiśmy informacje, to było na temacie spalonego klubu 75 Norton Street, ten budynek obok nas, który już stoi w takiej formie już 14 lat i chcieliśmy nareszcie o tym rozmawiać oficjalnie i przedstawiać różne opcje, żeby członkowie zaczęli o tym myśleć. Nie tak dawno temu było próbowane, żeby to było sprzedane i członkowie na tym głosowali i o mało to nie było sprzedane. I to było nie za bardzo korzystne dla członków. Tym razem my chcemy zacząć dyskusję na temat tego budynku.
Kiedy było głosowanie na temat sprzedania 75 Norton Street?
8-9 lat temu.
Tym razem co zarząd klubu proponuje?
Połączenie Klubu Polskiego Ashfield i Bankstown. Bym zaczął na ten temat. Klub Polski Bankstown już mówią oficjalnie, że ich przyszłość jest inna, a nie raczej klub. Oni widzą trudności być małym klubem w Bankstown i szukają opinii od członków swoich i ta informacja dotarła do nas. My widzimy przyszłość dość pozytywną, jakbyśmy się razem połączyli. I to nie jest tylko kluby polskie, to są wszystkie małe kluby australijskie. Clubs New South Wales bardzo, bardzo radzi małe kluby, żeby się połączyli, żeby to nie były małe kluby, ale to były średnie kluby i oni mają lepsze szanse, że mogą przetrwać i mieć biznes, który jest i stabilny i mają profit. Jedna strategia to jest, żeby się jakimś cudem rozwinąć się, żeby być większym klubem i w tym wypadku Klub Polski Ashfield i Klub Polski Bankstown są dość blisko do siebie i my może, jakbyśmy się złożyli razem, będziemy mieć dobrą przyszłość.
Także tak? Może w tej chwili skupmy się na tej drugiej części ważnych propozycji zarządu. Odnoszą się one do tej części spalonej klubu i parkingu, ale również nie tylko, bo tutaj w ramach czy pod punktem 75 Norton Street była między innymi propozycja w ogóle sprzedaży lub też przebudowy egzystującego klubu, czyli 73 Norton Street i 75 Norton Street.
My mówimy o spalony klub, co jest 75 Norton Street i parkowanie. Klub operuje ze 73 Norton Street i my mamy 6 opcji. Opcja pierwsza, nic nie robić. Numer jeden. To nie jest żadna strategia. To odrzucamy nic nie robić. Jest nie z naszej strony. Opcja dwa, sprzedać. Sprzedać to przyniesie pieniądze. Możemy spłacić długi, możemy mieć mniejszy klub, możemy włożyć pieniądze do banku, z procentach żyć. My możemy dalej odnawiać. 73 Norton Street to wygląda jako opcja, która ma sensu. Zarząd mówi nie. Czemu mówimy nie? Bo my potrzebujemy parkowanie. Żeby mieć licencję i operować 73 Norton Street, my musimy mieć parkowanie dla naszych gości. I jak nie będziemy mieli 75 Norton Street i to parkowanie, to my nie możemy operować 73 Norton Street. Ta opcja odpada. My w zasadzie potrzebujemy więcej parkowania, a nie mniej. Opcja 3, żeby kogoś znaleźć, żeby naprawił ten budynek i od nas wynajął. Mieliśmy firmę, która przyszła, o tym z nami rozmawiała i tak powiedzieli, to będzie kosztowało 1 do 1,5 miliona, żeby naprawić. Chcemy mieć od was rent-free period, to znaczy, że nie będziemy płacić nam klubowi żadne pieniądze za wynajęcie przez rok czy dwa. I my chcemy długi lease, 5 lat plus drugie 5 lat. I wtedy my nie mamy kontroli, jaki tam biznes jest. Wyobraźcie sobie, że tam by była restauracja czy jakiś function center, to by z nami konkurowało. A my też tracimy to parkowanie, które jest dla nas absolutnie kluczowe. To też ta trzecia opcja odpada. Teraz opcja 4 była propozycja od architekta, który był w klubie i przedstawił swoje opcje. I to było rozwinięcia i 75 Norton Street spalony klub i 73 Norton Street. To było ciekawe, tam miało bardzo ciekawe elementy i też miał elementy, które my się z tym nie zgadzamy. Ale kluczowy problem z tym było, że to wymagało zamknięcia klubu 73 Norton Street przez 2-3-4 lata, jak ta budowa by się ciągnęła. Też nie było żadnej wizji o finansy, za czyje pieniądze. W naszej opinii trudno wykonać i mieliśmy znak zapytania. Opcja 5 była, że byśmy tylko rozwinęli ten spalony klub 75 Norton Street i mieliśmy firmę Painter Dixon, która jest największa firma developers i builders klubów w Australii i to ma więcej sensu i 73 Norton Street dalej będzie czynny i obok nas byśmy budowali 75 Norton Street. Tylko też znak zapytania, skąd pieniądze. Opcja 6, co nazywamy asset swap. My wymieniamy jedną nieruchomość na drugą nieruchomość. Sąsiedzi obok nas, to znaczy ten dom, ten warehouse i kilka mieszkań.
Ale którzy sąsiedzi? Jaki to jest numer ulicy?
81 Norton Street, ten stary dom i ten warehouse z tyłu i wtedy jest 194, 196 Liverpool Road. Oni są sąsiedzi nasi.
Ta posiadłość graniczy z 75 Norton Street.
Tak, tak.
Czyli oni są przez płot do 75 Norton Street, co jest parkingiem i spaloną częścią klubu w Ashfield.
Tak. I oni w tym momencie chcą sprzedać do dewelopera swoją nieruchomość. Ta opcja jest ciekawa, bo jakbyśmy dołączyli się do ich, ten kawał ziemi by był większy i był bardziej atrakcyjny i wartość by była wyższa. Jakbyśmy się dołączyli do tego, byśmy mieli zysk. Pierwsza faza byśmy sprzedali. Druga faza, i to by było w kontrakcie podpisane, że klub kupuje z powrotem jeden poziom podziemny parkowanie, parter, gdzie byśmy zbudowali muzeum, gym, galeria sztuku, a może tam by było daycare center, żebyśmy byli właścicielami tego i firma by nam płaciła. I oczywiście mieszkanie na górze. To byśmy wymienili ten spalony klub i to parkowanie na 30 aut na parter, mieszkania i parkowanie na 90 aut. To ma dużo atrakcji dla nas. I to jest ta opcja 6. My chcieliśmy, żeby członkowie zaczęli myśleć o te 6 opcje za 2-3 miesiące, czy może szybciej. Wrócimy z powrotem do członków i będzie coś bardziej konkretne. Będziemy teraz rozmawiać o mniej opcji, bo ta pierwsza, druga i trzecia opcja odpada. To tylko był początek. Na pewno będziemy jeszcze rozmawiać o tym z naszymi członkami kilka razy.
Czyli w obecnym momencie pod uwagę brana jest całkowity redevelopment, czyli przebudowa egzystującego klubu 73, a także spalonego klubu 75 Norton Street, przebudowa samego 75 Norton Street lub ten joint venture, czyli wspólne przedsięwzięcie z sąsiadami, tak?
Tak.
Kto decyduje o tym, co zrobicie w tym kierunku?
Członkowie decydują. Zarząd może dać swoją opinię. Jak chodzi o nieruchomość, to jest zawsze w rękach członków.
Jaka jest proporcja wymaganych głosów, aby jakaś propozycja była zaakceptowana?
Tak, to będzie tak samo Extraordinary General Meeting. To musi być najpierw quorum i to będzie Special Resolution. To musi być 3/4 członków, którzy są w pokoju, żeby głosowali na to.
Ile czasu wyprzedzającego takie extraordinary meeting, czyli specjalne zebranie członków, musi klub dać, aby poinformować członków klubu? Chodzi o to, żeby oczywiście jak najwięcej osób się o tym dowiedziało, bo poniekąd przecież tutaj podejmujemy decyzję w odniesieniu do najprawdopodobniej największego majątku polonijnego w Australii, prawda?
Tak.
Czyli ile czasu na podanie takich informacji, zanim dojdzie do takiego głosowania, przewidujecie?
Statut i prawa australijskie wymaga minimum 14 dni. będziemy starać się, żeby to było 14 dni lub może 21 dni, 3 tygodnie. To jest decyzja członków Klubu Polskiego, nie Polonia cała. My mamy naszych członków, ich adresy, e-maile i tak dalej i możemy bardzo szybko się z nimi skontaktować.
Ile w tej chwili Klub Polski w Eschwitz ma członków?
Teraz finansowych członków około 450.
Jaka jest sytuacja finansowa klubu?
Nasze obroty idą do góry rok na rok. Od roku 2014 do roku 2015 to nasze obroty poszły do góry o więcej niż 10%. W tym roku finansowym, co teraz się skończył, my podejrzewamy, że nasze obroty dalej poszły do góry, bo jeszcze te ury to nie skończył rok 2016. Prawdopodobnie też około 10% poszły do góry, to 550 tysięcy nasze są obroty od roku finansowego 2016.
Jakie teraz są zyski z tego?
Nie mamy zyski w tym momencie, my mamy straty.
Jakie duże są te straty?
Straty w roku 2015 było około 50 tysięcy i największy wpływ na to były koszty legalne. Jakbyśmy patrzyli na nasze trading operations, to był zysk. Jak patrzymy na nasze consolidated, to są straty.
A spodziewacie się, że jaki będzie zysk w 2016 roku?
Nie będzie zysk w 2016. Będzie ogromna strata, bo musieliśmy zapłacić za Sąd Najwyższy, High Court, to było $250,000 i zapłaciliśmy pierwszy Supreme Court 75 tysięcy, to my wydaliśmy $325,000 za dwa sądy. Nasze obroty i nasze operating profit jest za mały, żeby mógł pokryć takie koszty i byśmy mogli powiedzieć profit. Pożyczyliśmy pieniądze, żeby zapłacić te koszty. Jakbyśmy to nie mogli zapłacić, to ludzie, którzy nas brali do sądu, by mogli zacząć, co się nazywa wind-up proceedings, by mogli nas zamknąć, żeby dostać swoje pieniądze.
Ile klub pieniędzy musiał pożyczyć, aby pokryć koszta sądowe sprawy, której przegrał w High Court, w Sądzie Najwyższym?
Nasze całe facility jest $2,000,000.
Co to znaczy facility?
To my mamy możliwość, żeby pożyczyć, wziąć takie pieniądze, jak są potrzebne.
Ja rozumiem, że to jest takie konto, które się nazywa Redraw Facility, tak?
Tak.
Ile z tego konta w tej chwili jest wzięte?
Około 1,3 mln.
Czy to prawda, że te przedsięwzięcia, które w tej chwili proponuje zrobić zarząd Klubu Polskiego w Eschwitz, są związane z tym właśnie zadłużeniem, które wynikało z kosztów sądowych, które musiał ponieść klub, przegrywając w High Court?
Nie, bo to są dwie osobne rzeczy. To, co się stało w sądach i te koszty, to są wszystko short term. To jest bardzo nieszczęsne i to jest bardzo niekorzystne, ale to jest, co się stało na krótką metę. Co my myślimy o Klub Polski Bankstown i co my myślimy o tym spalony klub, to jest na dłuższą metę. To jest następne 10, 15, 25 lat. I byśmy i tak to robili, bez te koszty sądowe, byśmy i tak te rzeczy, te tematy dyskutowali i szli w ten kierunek. Mhm.
W tej chwili jeszcze rozumiem, że nie zostało wypłacone odszkodowanie. Jest sprawa...
Nie, jest sprawa sądowa, co wisi nad nami.
Jak to wygląda?
Klub jest oskarżony o koszty. Sprawa sądowa...
No, odszkodowanie, tak? Odszkodowanie.
Odszkodowanie.
Odszkodowanie z powodu?
Że my zrobiliśmy szkodę i oni uważają, że im się należy pieniądze. I ta sprawa jeszcze się nie zaczęła.
Do czego odnosi się sprawa z 8 lipca tego roku? Bo ja tutaj patrzę na Supreme Court New South Wales i mamy tutaj hearing First Defendant Klub Polski w Eschwitz, a Second Defendant President and Director of the Club.
Tak. Ta sprawa jeszcze się nie się zaczęła. To nie jest żaden judgment. To już jesteśmy w sądzie 10 razy. Mm-hmm. A tamta strona chce różne rzeczy od nas, które były odrzucone. My się zgadzamy na niektóre rzeczy. Oni się zgadzają na inne rzeczy. To jest wszystko przed tą sprawą o odszkodowanie. Tak, ja jestem osądzony osobiście. Nigdy w historii klubów w Nowej Południowej Walii i nigdy w historii Polonii, że prezes jakiejkolwiek polskiej organizacji jest oskarżony w sądach.
To co w tej chwili jeszcze nastąpi po tym? W chwili jeszcze pozostało ustalenie wysokości odszkodowania, tak?
Nie, nie. Sprawa jeszcze się nie zaczęła. Pierwszy dzień w sądu jeszcze nie był. Żadne odszkodowanie nie jest zdecydowane. Tutaj są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, przypuszczajmy, że ta sprawa będzie w sądzie i przypuszczajmy, że jesteśmy winni. To wtedy muszą ustalić, jaka cyfra i muszą udowodnić, że oni rzeczywiście mieli profit bo tylko i wyłącznie na tej podstawie się należy odszkodowanie.
Do tego zadłużenia 1 300 000, ile potencjalnie w najgorszym wypadku, gdybyście musieli zapłacić odszkodowanie, spodziewacie się, że jaka to by była suma i ile trzeba by było dodać do tego egzystującego zadłużenia 1 300 000?
W mojej opinii się należy zero. My walczymy o ten klub. My walczymy o każdy dolar. I ja i zarząd nie będzie łatwo od nas wyciągnąć dolara. To ja dalej będę mówił, im się należy zero.
Przejdźmy z powrotem do propozycji przebudowy klubu. Czy klub na dzień dzisiejszy zrobił coś takiego jak Open Expression of Interest, jeśli chodzi o propozycje deweloperskie?
Nie, my nie zrobiliśmy żaden Open Expression of Interest. Najprawdopodobniej to będzie procedura, przed nami będzie Expression of Interest i to będzie prowadzone przez real estate agents, którzy będą to robić w naszym imieniu.
Bo to chodzi przede wszystkim o takie, jak to się nazywa, shopping around. Jeśli mamy tutaj coś, co jest bardzo wartościowe, to oczywiście chcemy sobie wybrać z jakiejś tam dużej ilości propozycji najlepszą, prawda?
Właśnie, tylko my musimy sfokusować się na jaką strategię. Tak jak ja mówiłem, są 6 opcje, odrzucamy te pierwsze 3 z tych 3, co zostało, najprawdopodobniej odrzucimy 2 i 1 zostanie. I wtedy będzie expressions of interest z tej opcji, która jest najbardziej korzystna dla klubu.
Ile jest warte cały majątek? Gdyby jedną z propozycji byłoby sprzedanie i kupienie nowego klubu, ile warta byłaby posiadłość 75 Norton Street razem?
My w ogóle nie chcemy sprzedawać 73-75, żeby jakiś był nowy klub gdzieś indziej. Ale odpowiedź na to pytanie, jaka wartość? Są różne cyfry. My mamy valuation, które jest w naszych accounts, i to jest blisko 17 milion dolarów za cały teren.
73-75?
Tak. Mhm. Jak rozmawiamy z różne real estate agents i patrzymy, jakie są ceny za taki teren w Ashfield, coś podobnego, trudno znaleźć, ale przypuszczamy, to może być pomiędzy 25 i 30 milion dolarów za wszystko. Tak jak pani powiedziała na samym początku, to jest najbardziej wartościowy majątek polonijny w całej Australii.
Słyszy się głosy, że w przypadkach takich, kiedy doszło do właśnie przebudowy egzystującego klubu, ten redevelopment mógłby być zamieniony na jakiś high-rise residential, prawda? Bo tam jest odpowiednie zoning, gdzie ewentualnie mogłyby potencjalnie powstać na przykład 10 pięter ponad klubem. Przykładem tego może być klub rosyjski w Strathfield. I schodzą takie opinie, że było to, jest to raczej nieudaną właśnie dla tej grupy etnicznej inwestycją, nieudaną decyzją.
Tak, bym tylko poprawił, że 8 piętr jest maksimum w Ashfield, a nie 10, gdzie my jesteśmy, według zoning. Klub na 73 Norton Street raczej by nie miał żadne mieszkanie nad sobą, a 75 Norton Street, ten budynek obok nas, może mieć. I ten klub rosyjski w Strathfield to jest dobry przykład, co nie robić.
Mhm, oni no właśnie, czego nie robić?
Oni zrobili tak, że oddali dla dewelopera stary budynek przy stacji kolejowej i ten deweloper zbudował wieżowiec. I mieli kilka piętr klubu na dole i mieszkanie na górze. To oni nie mogą mieć entertainment, oni nie mogą robić hałas.
Także restrykcje są bardzo ostre, czyli tak. Generalnie nie można do końca funkcjonować jako klub.
Tak, tylko my będziemy mieli klub na 73 Norton Street, nie planujemy na żadne mieszkanie nad nami, a spalony klub 75 Norton Street, tam nie będzie klub na dole. Tam będzie gym, tam będzie galeria sztuku, tam będzie muzeum, tam będzie daycare center, że już o 6, 7 wieczorem już tam nikogo nie ma. Nie będzie hałasu od tego budynku. Będziemy tak rozdzieleni i można możemy zrobić taki dobry design, że będzie hałas od 73 Norton Street, będzie kontrolowany, że sąsiadów 75 Norton Street nie będzie to przeszkadzało. My mamy już ludzi, którzy mieszkają koło nas, na 71 Norton Street. Mhm. Oni już tam są przez 25-30 lat. I my możemy koegzystować, bo my nie jesteśmy w tym samym budynku. Oni są w budynku obok nas. I jest mur, i jest noise control, i to się da zrobić. To jest engineering i to jest architekci i to jest design. To się da załatwić, jak się będzie miał dobry design i dobry engineering.
Joint venture, czyli punkt numer 6. Też chodzą opinie, że generalnie joint ventures są bardzo ryzykowne. Te osoby, które wkładają pieniądze i budują, zwykle zyskują poprzez zawyżenie kosztów budowy. Osoba, która daje land, zwykle traci.
Nic nie robić to nie jest opcja. My nie możemy siedzieć na naszych rękach i udawać, że wszystko jest okej, bo nie jest. Małe kluby wszystkie giną i my nie będziemy taka statystyka. To jest wszystko w kontrakcie, to jest wszystko w naszych negotiations. My będziemy bardzo ostrożni, żeby to było tak samo korzystne dla nas, tak samo dla joint venture. Trzeba wybrać takiego joint venture partner, że oni mają już wykonane i dobrze wykonane podobne projekty, że my możemy z tymi klubami albo z tymi innymi joint ventures rozmawiać, jaki był wasz experience, czy to było udane, czy to jest partner, z którym wy by chcieliście dalej pracować, czy nie. To wszystko się da załatwić.
I na koniec jeszcze ostatnie pytanie. Wspomniał pan wcześniej, że w ogóle przedanie obecnego klubu i tego egzystującego przy 73 i tego spalonego przy 75 nie wchodzi w rachubę. Czy zastanawialiście się, czy rzeczywiście nie byłoby dobrą opcją właśnie sprzedanie, bo czasami mówi się lepiej zburzyć wszystko i wybudować coś nowego?
Była dyskusja na ten temat. Naokoło nas są nasi członkowie. Dużo naszych członków mieszka w Ashfield. Dom Polski jest obok nas. Polska szkoła jest blisko koło nas. Syrenka ćwiczy w naszym klubie i ma swoją garderobę koło nas. Kościół, gdzie jest msza święta, jest koło nas. My musimy myśleć o tych rzeczach, które ja uważam są bardzo ważne. A druga rzecz. Tutaj jest dużo sentyment. Ten dom Polski obok nas był kupiony w latach 50. I ten klub, 73 Norton Street, stoi na korty tenisowe, które były częścią tego majątku, jak Dom Polski był kupiony. Kto kupił ten Dom Polski? Polonia, która przyjechała tutaj po wojnie. Oni ze swojej kieszeni kupili ten Dom Polski i tą ziemię. I my będziemy to oddawać? My będziemy to sprzedawać? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że my mamy tutaj zadanie, żeby coś z tym zrobić. Przyznaję się, że to będzie trudne, ale to jest dobra opcja.
Dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był prezes Klubu Polskiego w Ashfield, Ryszard Borysiewicz.
Dziękuję bardzo.